Kto osiąga w życiu sukces? No nad tym pytaniem głowili się i głowią i prawdopodobnie będą głowić się bardzo tęgie głowy, które nie są w stanie jednoznacznie wskazać, co to jest. Między innymi na przykład Dale Carnegie, który jest autorem między innymi takiej książki jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Tą pozycję przeczytano już ponad 50 milionów, źle powiedziałem, przeczytało ją ponad 50 milionów ludzi, przetłumaczono ją na 37 języków. I ten człowiek między innymi fascynował się na przykład relacjami ludzkimi, obserwował i uczył od wielu lat, jak zachowywać się, by działać skutecznie, by osiągać sukcesy w życiu. Jako że sam osiągnął sukces, choć może nawet o takim wcześniej nie marzył, ciekawiło to, jak inni ludzie realizują swoje cele, marzenia, i postanowił zbadać, co charakteryzuje ludzi, którym się udaje. A że ja lubię badania, lubię się odnosić do badań, bo one nam dają coś więcej niż tylko jakąś tam wiedzę wyssaną z palca, to króciutko, a może troszeczkę dłużej się nad tym dzisiaj pokłonię, ale będę również chciał podywagować z różnych innych perspektyw na temat tego, kto właśnie w życiu osiąga sukces, czy ewentualnie jak osiągać w życiu sukces. Choć jak pewnie już mnie trochę poznałeś, jeżeli wracasz po raz kolejny, może jesteś tutaj po raz pierwszy, to powiem Ci, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania, jakie sobie tutaj stawiamy. W ogóle w życiu często jest tak, że jeżeli nie dotyczy to faktów, naprawdę rzadko możemy znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Wręcz powiedziałbym, że niedobrze jest być zero-jedynkowym w życiu w wielu płaszczyznach swojego życia, dlatego że wtedy, jak mawiała Carol Dweck, również psycholożka zajmująca się choćby nową psychologią sukcesu, mówiła, że ludzie nastawieni na trwałość raczej nie są otwarci na rozwój, a co za tym idzie, to troszeczkę jakby jedno z drugim, troszeczkę się wyklucza po prostu. Więc spojrzymy na to z różnych perspektyw, między innymi właśnie ze strony nastawienia, z tych czynników, które wpływają na osiąganie sukcesu, ale też chciałbym rozpocząć może też od takiej genezy. Skąd w ogóle ten pomysł na odcinek dotyczący tego, kto w życiu osiąga sukces, mi się wziął, ale to dosłownie za minutkę. Witam Cię w moim podcaście. Tutaj Mateusz, nadaje do Ciebie po raz 98. Jak się okazuje, chyba setny jubileuszowy odcinek będzie. No właśnie, nie wiem, chyba będzie to. Nie, musi to być setny odcinek. Nie może tak być, że odcinek setny będzie 101 na przykład. Więc ja sobie to wszystko poukładam, natomiast tak jak mówiłem ostatnio, 101 odcinek prawdopodobnie będzie jubileuszowy i już zacząłem zbierać pytania. Dzięki za przesłane pytania właśnie tutaj od słuchaczy podcastu, więc w dalszym ciągu jeszcze te pytania możesz do mnie wysłać, bo w sumie jak tak patrzę na daty, to taki 1 czerwca byłby chyba przecudownym dniem na to, żeby wrzucić odcinek setny. No fajnie, rozpoczynam się czerwiec i rozpoczynałby się nowy rok. Więc zbliżamy się do setki. Kawa jest dzisiaj ze mną. Ostatnimi czasy jakoś tak padało na te godziny nagrania, kiedy albo wypiłem niedawno kawę, albo dopiero byłem przed. Więc tym razem kawa jest ze mną, łyczek. I działamy dalej. Ja zajmuję się psychologią sportu. Nagrywam podcast o psychologii nie tylko sportu, ale oczywiście zwracam się bardzo często tak głównie do sportowców. Natomiast ten podcast jest dla każdego, kto chciałby się rozwijać, dla każdego, kto chciałby dojść do jakiegoś momentu zmiany w swoim życiu, bo jednak człowiek ciągle jest w procesie zmiany. I psychologią kryzysu i zmiany również zajmuję się na co dzień, pracując z wieloma nie tylko sportowcami, ale ogólnie ludźmi, czy to indywidualnie, czy warsztatowo. Prowadzę też między innymi swój profil na Instagramie, na Facebooku, które staram się właśnie prężnie rozwijać i edukować po prostu taką dobrą wiedzą psychologiczną. Tyle o mnie, bo tutaj mógłbym jeszcze mówić, a chciałem, żeby ten wstęp był jak najkrótszy. To kto osiąga w życiu sukces? To takie pytanie, które możemy sobie zadać już na początek. Geneza tego. Ostatnio siedzę z moim przyjacielem przy kawie przy soczku rozpoczęliśmy sezon z Espresso Tonic, bo to jest taki fajny mój właśnie wiosenno-letni napój, który lubię uskuteczniać. Tonik, podwójne espresso, kostki lodu, coś pięknego. I zacząłem właśnie dyskutować z moim przyjacielem o tym, że tak sobie myślę, że ja, to myśli oczywiście ja 30-letni, że ja w wieku 20 lat z moją świadomością wtedy wydawało mi się naprawdę, że jestem na wysokim poziomie takiej dojrzałości, podejścia, takiej wytrwałości, takiej motywacji, odporności psychicznej, rezyliencji w sporcie, który uprawiałem i który bardzo, bardzo łączyłem ze swoim życiem i chciałem na pewno tą moją karierę piłkarską zanieść na jak najwyższy poziom. Dzisiaj z perspektywy czasu jakby tamte lata tak pod kątem mentalnym wydawało mi się tak jakby one były trochę takie za mgłą, czyli ja nie negując oczywiście tego, że ja wtedy byłem dojrzały, świadomy, wiedziałem czego chcę, bo tak było, więc ja tego pod żadnym pozorem nie neguję, ale z perspektywy mojej dzisiejszej świadomości i tej dojrzałości, którą mam teraz, mam wrażenie jakby tamten czas to był czas taki za mgłą, że mimo tego podejścia, które na co dzień stosowałem, miałem ogromne zasoby jeszcze niewykorzystane, ogromne rezerwy. I teraz to skłoniło mnie do pytania, czy to jest przez to, że ja po prostu naturalnie przez te 10 lat mojego życia rozwinąłem się, dojrzałem, pracuję nad sobą, przepracowuję, jak to się mówi w naszym języku, pewne rzeczy. I czy to jest dlatego właśnie, dlatego ja się czuję w taki sposób, czy po prostu ten czas minął, ja się tak czuję i czy ja na przykład za 10 lat, w wieku 40 lat, będę odczuwał dokładnie to samo, porównując siebie sprzed 10 lat. I tu pewnie dobrą odpowiedzią na to pytanie, czy skuteczną odpowiedzią na to pytanie, będzie odsłuchanie 97 odcinka podcastu Champions, przepraszam, 98 odcinka podcastu Champions Way. Czy ja powiedziałem po raz 97 wcześniej? Nie, dzisiaj 98 raz. Czyli de facto za 2 tygodnie wypadnie nam jubileusz. Ojojoj, to muszę wszystko naprawdę pozmieniać. Przepraszam za tą dygresję. To czy de facto nie będę miał tych samych przemyśleń? I tego nie wiem. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to jest takie pytanie trochę bez odpowiedzi. Ale tak sobie podywagowałem wtedy, mówiąc do mojego przyjaciela, że ciekawe jak by to było, gdybym ja tą dzisiejszą świadomość przeniósł do tamtego 20-latka i do jego życia. To mnie naprawdę fascynuje. To jest odpowiedź, której ja nigdy nie znajdę. Żeby nie było, ja niczego nie żałuję. Ale tak sobie po prostu pomyślałem, ciekawe jakby to było. I myśląc dalej, no bo nic z tego nie wynikło, ale z tym znakiem zapytania zostałem. I dalej oczywiście odpowiedzi nie mam, ale myślę sobie, i to mnie właśnie skłoniło do nagrania tego odcinka, że sukces osiąga osoba, która nie pozostawia cienia wątpliwości tu i teraz. I tak jakby od czego chciałbym rozpocząć? Chciałbym rozpocząć od takiego fragmentu z książki Irvina Yaloma. Tutaj ostatni odcinek o życiu wartym przeżycia właśnie był między innymi z tych opowieści psychoterapeutycznych, które skończyłem. I na koniec był taki przepiękny fragment od psychiatry doktora Yaloma, który powiedział takie zdanie. To jest oczywiście wyciągnięte z psychoterapii. Powiedział to do jednej z klientek, pacjentek podczas terapii par. Natomiast to zdanie jest czymś bardzo fajnym na początek, bo on powiedział tak. Jeśli zbyt intensywnie wpatrujemy się w przeszłość, łatwo dać się zawładnąć żalom. Ważne jest teraz, aby zwrócić się ku przyszłości. Trzeba pomyśleć o zmianie. Nie wolno dopuścić do sytuacji, że za 5 lat będziemy żałować, iż przez te 5 lat nie zrobiliśmy czegoś, co mogliśmy zrobić. No i perspektywa takiego myślenia, myślałem, że jestem za stary na zmianę. Myślałam, że jestem za stara, żeby to zrobić. I tak ludzie dochodzą do takiej sytuacji, gdzie mówią, myślałam tak przez 30 lat i tak minęło moje życie. Na rozmyślaniach o tym, że jest za późno. Ludzie w taki sposób myślą. A w krótkim czasie naprawdę możliwa jest tak kolosalna zmiana w nas. Tutaj akurat dzięki psychoterapii, pracy właśnie ze specjalistą, jakim jest doktor Jalom, ale odwołując się do jego słów, trzeba pomyśleć o zmianie. Ważne jest teraz, aby zwrócić się ku przyszłości. Nie wolno dopuścić do sytuacji, że za 5 lat będziemy żałować, iż przez te 5 lat nie zrobiliśmy czegoś, co mogliśmy zrobić. I teraz tu się pojawia odpowiedź na moje pytanie. Takie mam wrażenie przynajmniej. Żeby być może nie zobaczyć tej mgły, albo już w ogóle pomijając tą mgłę, bo to może być jakby takie przemyślenie, które w ogóle jest tutaj nieistotne, ale żeby pomyśleć sobie o tym, hej, to jak ty przeżyjesz te następne 5 lat? To ja nie chcę zostawić cienia wątpliwości, że przez te następne 5 lat zwróciłem się tylko ku temu, co mogę zrobić w przyszłości. Zapominając o tym, co było, zapominając o tym 20-latku, o tej mojej karierze, nieudanych meczach, testach, niedojrzałości takiej boiskowej, czysto sportowej, głupotach, które robiłem często. I tak myślę sobie, że to jest dokładnie osoba, którą ja widzę oczywiście, która ma szansę osiągnąć ten sukces. I tak wracając do Dale'a Carnegie'ego, tu jest taki bardzo ciekawy właśnie argument, czy takie fajne wyniki tych badań, które on przeprowadził. I teraz tak, według badań Carnegie'ego mamy 100% wpływ na 3 czynniki, które ujawniły się jako istotne w tym badaniu. 2 z tych czynników stanowiły 15%, a trzeci 85%. Czyli pierwszy i drugi razem 15%, a trzeci 85%. To jest ciekawe, natomiast ja nie wiem do końca jeszcze, czy w 100% się z tym zgadzam. Jakby, no wiadomo, badaniami i tak dalej, ale jakby zawsze musimy patrzeć jakby troszeczkę szerzej i do tego zawsze też Ciebie zachęcam. Pierwszy czynnik to jest wiedza. Czyli muszę coś wiedzieć, by w danej materii osiągnąć sukces. Wiedza o konkretnie na przykład o danym sporcie, wiedza o danej firmie, o produktach, o danym fachu, który wykonujemy. Tak? Czyli musisz wiedzieć jakby co jest... musisz znać zasady gry. Tak najprościej powiedzieć. Drugi czynnik to są Twoje umiejętności. Mając wiedzę, niekoniecznie umiesz ją wykorzystać i zastosować. No i teraz... Nikt nie urodził się z umiejętnością prowadzenia auta, czy języka obcego, czy nawet jazdy na rowerze, czy prostego kopania piłki, czy rzucania, czy biegania, czy podnoszenia ciężarów. Nabywa się ją podczas praktyki, próbowania, ćwiczeń, popełniania błędów, porażek itd., itd. Natomiast dalej największym czynnikiem według Carnegie'ego jest ten trzeci, czyli nasze nastawienie. Nasza postawa, z jaką przystępujemy do danej sytuacji czy zjawiska. I teraz Carnegie mówi, że to nastawienie sprawia, że podejmujemy pewne decyzje. Nastawienie sprawia, że dotykamy się tematów, które dla niektórych wydają się niemożliwe. Nastawienie powoduje, że jak ktoś nam mówi, że nie zrobisz tego, ty mówisz, no to popatrz i robimy to. Wiara, że się uda. Opierasz ją na faktach, skoro innym się udało, to mi również się uda. Ja bym to oparł na czymś troszeczkę innym, bo ja uważam, że opierasz swoją wiarę i swoje nastawienie przede wszystkim na swojej pracy. Bo sportowiec, który jest przygotowany, nie musi zastanawiać się nad procesem, który przebył. Nie musi zastanawiać się, czy ma umiejętności. Nie musi zastanawiać się, czy jest dosłownie i w przenośni mówiąc, wystarczająco pewny siebie. Dlatego, że przygotowanie to jest pewność siebie. W tym wypadku miarą skuteczności w danej dziedzinie, w jakiej jesteś, jest Twoje przygotowanie. Jeżeli jesteś przygotowany, jak najlepiej tylko potrafisz, czyli masz wiedzę i masz umiejętności, to nie musisz się martwić o proces. I teraz oczywiście to nie jest takie proste, dlatego że ja spotykam w swoim gabinecie wielu sportowców, którzy mają cały proces podporządkowany pod siebie. Innymi słowy, zrobili wszystko, co mieli zrobić, żeby było dobrze. A z jakiegoś powodu Dalej być może nie czują się dostatecznie pewni siebie. Dalej nie mają tego takiego poczucia, że jakby są w 100% gotowi. To wynika oczywiście z wielu innych wyzwań, ale to już oczywiście jest zawsze kwestia indywidualna. Generalizując, pewność siebie równa się przygotowanie. To jest luksus, to jest miara skuteczności. Jeżeli jesteś skuteczny, to nie musisz się zastanawiać, czy wykonałeś to zadanie dobrze, czy źle, czy byłeś na nie przygotowany, czy nie, bo ty jesteś pewien swoich umiejętności, które wynikają z powtarzalności, z systematyczności w twoich przygotowaniach. Tak jak powiedziałem, to jest luksus. Wydaje się czasami z perspektywy, że ktoś, wow, ile on to nie robi. Tak właśnie rozmawiałem z moim przyjacielem, że pod koniec tego roku na przykład podsumuję moje spotkania z samym sobą albo podsumuję odcinki podcastu i ktoś powie, wow, on nagrał 50 na przykład dwa odcinki czy 50 odcinków podcastu w tym roku. Wow, przeprowadził 53 spotkania z samym sobą. Wow, no tak, ale to wszystko była praca, którą ja powtarzałem systematycznie, powtarzalnie, pracując z tygodnia na tydzień, tak jak teraz nagrywam do Ciebie, mówię już od 16 minut, pewnie jeszcze z 15 minut pogadam i systematycznie pół godziny do pół godziny, półtorej godziny rozmowy do kolejnej godziny następnego odcinka, kolejny plan z zaplanowanymi gośćmi i kolejna rozmowa i tak dalej, to wszystko się dzieje w procesie. Okay? I teraz 98 odcinków temu ja też byłem zupełnie inną osobą, jeżeli chodzi na przykład o nagrywanie podcastu. Miałem zupełnie inny sprzęt. Jakby wszystko się wokół nas zmienia, te okoliczności się zmieniają. Daj Boże, żeby każdy z nas szedł w górę w tym, co robimy. Ale miarą skuteczności jest ten proces, to przygotowanie, ta systematyczność. I tego najbardziej wydaje mi się, że trzeba się trzymać. I teraz ja zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że przecież my mamy w życiu dzisiaj wszystko. Naprawdę mamy dosłownie wszystko. Przecież to daje tak niesamowite możliwości, bo ja miałem możliwości ogromne 10 lat temu. Nie skarżę się na to. Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, już miałem wtedy 4-letni kontrakt w klubie, studia. Miałem wszystko, naprawdę miałem wszystko, czego potrzebowałem. Ale patrząc na dzisiejsze możliwości, myślę sobie, wow, ile tego jest dzisiaj. Ale z kolei to też może być zgubne, ponieważ za dużo wszystkiego równa się też za dużo szumu. Za dużo trenerów mentalnych, psychologów sportu, coachów motywacyjnych, tym więcej szumu pośród tych ludzi. I prawda jest taka, tak jak pewnie usłyszałeś w odcinku, jak odpowiednio wybrać współpracę, jak się nie rozczarować trenerem mentalnym i tak dalej. Rozmawialiśmy z dr Zuzanną Gazdowską o kompetencjach psychologów, o kompetencjach ludzi na tym rynku. Bo prawda jest taka, że ten rynek jest na pewno na takiej linii wzrastającej. To będzie podstawa. Dzisiaj się to staje taką normą. To już nie jest nową. Być może dla niektórych to jest nową, ale to się staje po prostu normą. I teraz ja uważam, że dobra, systematyczna, powtarzalna i prawdziwa praca przeskoczy wszystkie marketingowe triki, chwyty, clickbaitowe tytuły. Ja jestem tego pewien, bo jestem pewny siebie. Jestem pewny swojego przygotowania. Ale mimo wszystko trzeba wyplewić chwasty pośród dobrej jakości nasion, które chcemy, żeby dały nam później plony. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że bogactwo informacji, dostępu do wiedzy nie jest też do końca najlepszym, co może Ci się przydarzyć. No i stąd powiedziałbym, że z jednej strony możesz wszystko, możesz dowiedzieć się wszystkiego o szybkości, wytrzymałości, technice, taktyce, mentalności. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ale teraz co wybrać? Ale teraz co wybrać, żeby nie robić znowu, nie przesadzać i nie robić wszystkiego? Żeby nie wpaść w taką obsesję, że jest, Boże, tyle książek do przeczytania, a ja nie przeczytałem jeszcze nawet połowy tego. No i tak właśnie jest. Do końca życia nie przeczytasz większości książek, jakie na świecie istnieją. Prawdopodobnie przeczytasz, nie wiem, z 1% może w całym swoim życiu, może 2% wszystkich książek, jakie istnieją. Ale nie na tym to polega, bo pisarzy książek w ostatnich kilku latach, nawet od początku pandemii, czyli od 2020 roku, od początku 2020 roku, powstaje mnóstwo. Uwierz mi, że nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile nowych książek zostało napisanych w ostatnich 2 latach. Co tak jak mówię, daje też takie bogactwo i dostęp do tej wiedzy, no ale nigdy nie dojdziesz do końca do wszystkich tych poradników, książek czy encyklopedii. To trzeba po prostu zaakceptować, tak? Że ucząc się więcej, stajesz się dosłownie jeszcze bardziej głodny i im więcej wiesz, tym mniej wiesz. Taka jest zasada. Natomiast spodobało mi się, zobaczyłem kiedyś w jakimś artykule na portalu focus.pl, który właśnie dotyczył skutecznych kroków do zawodowego sukcesu. Jeden krok szczególnie mi się tam spodobał, bo chodziło o twój kompas. Czyli innymi słowy, twój kierunek. I tutaj przychodzi mi do głowy odnośnie procesu zmiany i tego, w jakim kierunku idziemy i też jak często nasze życie kierujemy. Taka rozmowa z Alicji w Krainie Czarów, napisanej przez Lewisa Carrolla, w którym Alicja rozmawiała z kotem. I teraz rozmowa była komiczna, można powiedzieć, ale zostawia tyle głębi w sobie, że warto się w nią, warto się w tą głębię zagłębić, tak? A masło jest maślane. I teraz tam był taki prosty dialog. Czy możesz mi powiedzieć, którą drogą mam iść? Zapytała Alicja. To zależy, dokąd chcesz dojść, odpowiedział kot. Nie wiem. W takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz. I to tak dobrze odzwierciedla nasz własny wewnętrzny kompas, który ma nam wskazać drogę, którą faktycznie chcemy kroczyć i cel, do którego chcemy dojść. Dla mnie to jest po prostu no niesamowite, jaką prostotą w tym momencie, w tym krótkim dialogu popisuje się kot. To zależy, dokąd chcesz dojść, no bo skąd mam ci ja na przykład wskazać drogę, jeżeli ja nie wiem, gdzie ty chciałbyś iść. Gorzej oczywiście, jeżeli ty nie wiesz, gdzie chcesz iść, bo oczywiście pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, albo przynajmniej powinieneś, jeżeli chciałbyś dojść do tego procesu, to jest właśnie odpowiedzenie sobie na pytanie, dokąd chcesz dojść. Po co chcesz tam dojść? Potem dopiero nakreślamy to, jak tam chcesz dojść. Ale dlaczego jest to dla Ciebie ważne? Dlaczego dzięki temu będziesz czuł, że jesteś pełnią samego siebie? Samej siebie. Takie wewnętrzne przekonanie o tym, co jest dla Ciebie ważne, co daje Ci energię do działania, co pomaga Ci korzystać z szans, które pojawiają się w Twoim życiu, które pomaga Ci wybierać wartościowe... Może wartościowych ludzi, wartościowe decyzje w Twoim życiu doprowadzać Cię, które są zgodne z Twoimi wartościami właśnie. Coś, co pomaga Ci się rozwijać, co jest dla Ciebie ważne. Masz przed sobą swoje całe życie do przeżycia. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Ale musisz wiedzieć, dokąd chcesz dojść. Czy możesz mi powiedzieć, którą drogą mam iść? To zależy, dokąd chcesz dojść. Nie wiem. No to w takim razie nie ma znaczenia. Bo skoro nie wiesz, gdzie chcesz dojść, to jakiej byś drogi nie wybrał, to gdzieś sobie dojdziesz. I to jest takie niby proste, ale właśnie takie kluczowe, żeby zdać sobie z tego sprawę na początek. Że też sukces w życiu osiąga osoba, która ma swój własny kompas, który jest nastawiony i nakierowany na to miejsce, do którego chcemy dojść. Czy to jest takie proste, że dojdziemy sobie później tak łatwo, kroczek po kroczku? No absolutnie nie. Ta droga będzie wyboista, pomylisz się dwa razy, potem trzy razy skręcisz nie w tą stronę, co trzeba. To nie jest takie proste. Ile razy się potkniemy? Oj, mnóstwo. Najważniejsze, byśmy tyle razy, ile się potkniemy, to również tyle razy wstali. Takie trochę oczywiście frazesowe, ale to jest prawda. Więc jakby to definicja też w ogóle takiego sukcesu dla samego siebie. To ty też musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ten sukces dla ciebie jest. Bo ja wiem, że klątwą wiedzy jest w dzisiejszych czasach to, co powiedziałem wcześniej. Masz dostęp do wszystkiego, absolutnie do wielu źródeł. Możesz nawet zdefiniować swój sukces poprzez to, jak ktoś inny definiuje swój sukces, żeby ci było łatwiej. Jasne, tylko czy to jest w tym momencie twoja definicja tego sukcesu? Czy nie zapożyczyłeś sobie tej definicji od kogoś innego? I to jest, czy to oznacza, że nie możemy się opierać na jakichś ciekawych, pomocnych źródłach od ludzi, którzy zrobili coś fajnego w życiu? Absolutnie, że tak. Po to wszystko jest. To tak jakbym mówił, nie słuchaj tego podcastu, bo musisz znaleźć swoją definicję sukcesu. No... Słuchaj tego podcastu, bo właśnie to Ci pomoże znaleźć choćby taką definicję. nie ufaj i nie wierz ludziom, specjalistom, specjalistom oczywiście w cudzysłowie, którzy mówią, dam ci to jedno rozwiązanie, powiem ci, jak osiągnąć sukces w życiu, powiem ci, jaki jeden krok musisz postawić, żeby ten sukces w życiu osiągnąć. Bo nawet Dale Carnegie, który zrobił te badania i powiedział, nastawienie to jest 85% sukcesu, wiedza, umiejętności 15%, nie jesteśmy pewni, czy to działa u każdego. Średnia mówi, że tak, że to działa. Ale średnia to jest oczywiście arytmetyczny wynik, suma wyników wszystkich osób, tak? Więc jakby tam były wyniki skrajne, były wyniki z jednej, z drugiej strony, bliżej środka, a większość osób w ogóle nie była uwzględnionych w takich badaniach. I to nie chodzi o podważanie wiarygodności tych badań, oczywiście, żebyś mnie dobrze zrozumiał, tylko chodzi o to, że każdy ma swoją osobną ścieżkę, każdy inaczej traktuje tego typu właśnie tego typu pytania, jaki kto osiąga w życiu sukces. Ja wrzucam tutaj w tym odcinku prawdopodobnie tytuł kto osiąga w życiu sukces albo kto osiągnie w życiu sukces, ale nie po to, żebyś ty wyszedł z odpowiedzią, tylko żebyś sobie zadał pytanie, czy chcesz być w życiu drogą bez kompasu, czy chcesz być celem, czyli ciągle skupiać się na wyniku. Bo tak jak powiedział Robert Tutkowski, psychoterapeuta, z którym rozmawiałem na początku kwietnia, i przewspaniała ta rozmowa była, i jakby też tutaj dostaję wiele wiadomości od Was, które naprawdę mówią, że to jest rozmowa, której można słuchać i słuchać i zmienia życie. I ja również dwa razy już jej słuchałem po nagraniu tego podcastu i ciągle coś człowiek po prostu może wyciągnąć tam dla siebie. Natomiast w tym naszym podsumowaniu i w tym tytułowym, bądź drogą, nie celem, doszliśmy do tego, że ty ten kompas, ten cel musisz naprawdę mieć. Jeżeli się pozycjonujesz na przykład na bardzo wysokiej jakości sport, albo to źle powiedziałem, może na bardzo wysoki poziom, czyli na przykład chcesz wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, chcesz zagrać w Mistrzostwach Świata, chcesz grać w reprezentacji Polski, chcesz być najlepszym zawodnikiem w Europie w swojej dyscyplinie sportowej, to musisz się pozycjonować na cel. Ale pamiętaj, że musisz znaleźć w tym celu coś, co na drodze da ci ten dodatkowy składnik, który pomoże ci wyjść z własnego ja, czyli to będzie taka transcendencja, takie pominięcie tylko tego, że okej, chcę osiągnąć sukces w sporcie, bo chcę być bogaty. To tak jakbym powiedział, chcę być psychologiem sportu, bo chcę być bogaczem. To ja w życiu nigdy bym tego nie osiągnął. Ja mam coś takiego w sobie, co sprawia, że ten ogień, który się we mnie pali i go cały czas jeszcze bardziej wzniecam, ciągnie mnie przez tą drogę, sprawia, że mam siłę, energię do robienia tego, co robię, a śmiem twierdzić, że robię to coraz lepiej i dlatego też na przykład moje honorarium jest wyższe niż było rok czy dwa lata temu, bo żeby mieć te możliwości, które chciałbym mieć, muszę zarabiać określoną ilość pieniędzy, więc jakby pieniądze są w tym wypadku miarą, która pomaga mi realizować moje cele i marzenia, które z kolei na przykład dają mi możliwość nagrywania tego podcastu raz w tygodniu, że mogę na to poświęcać czas, że mogę zatrudnić współpracowniczki do pracy, które pomagają mi z tworzeniem opisów do odcinków i które we wspaniały sposób po prostu ułatwiają mi pracę. I to wszystko dzięki temu, że ja staję się lepszy w tym, co robię, mam spokojniejszą głowę. A to wszystko dzięki ludziom, którzy mi ufają, którzy mnie zatrudniają i opłacają moje honorarium, które z kolei potem ja zamieniam w wypłaty dla moich pracowniczek, czy na przykład właśnie do realizacji jakichś swoich celów i marzeń. I teraz w tym wszystkim, tak jak wcześniej wspomniałem, ktoś może powiedzieć, wow, 100 odcinków, wow, w tym roku nagrał tyle, wow, tyle tego wszystkiego, to jest taka ciężka praca, on tak ciężko pracuje. Tak jak kiedyś mówiłem, w lekcjach chyba nawet 2021 roku, taki odcinek podsumowujący, ciężka praca to jest dzisiaj dla mnie podstawa. Mądra praca to jest coś, co wyróżnia ludzi sukcesu. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć takie, wiecie, nawyki ludzi sukcesu, pracują mądrze. A czy ciężko? To ja tego nie wiem. To już każdy musi sobie odpowiedzieć na swój sposób. Ja nieraz mam dni, w których jestem, powiedzmy, w gabinecie od 9 do 20.30 i to są dla mnie intensywne dni. Czy jest mi ciężko? Nie jest mi ciężko. Jestem po prostu zmęczony fizycznie, na przykład po długiej pracy w gabinecie. No ale dzięki temu na przykład mogę mieć jeden dzień w tygodniu, który jest zupełnie poświęcony na projekty takie nawet poza pracą. Że w praktyce na przykład mogę nie pracować później cały dzień. Po prostu taki mam sposób pracy, to mi pomaga i ja się w taki sposób też realizuję. Więc jakby to jest moja ciężka, ale też w cudzysłowie ciężka oczywiście, ale też mądra praca. Głównie mądra. Ile potrzeba, tyle czasem trzeba zrobić. Czy są momenty takie, że aż po prostu, jak mówił Jacek Walkiewicz, oczy muszą szczypać od monitora? Tak, są takie momenty. Jest wiele takich momentów w całym roku, w którym naprawdę trzeba dużo pracować i tak jak mówimy, no nawet, żeby to oczy szczypały. No ale z kolei, idąc dalej tutaj wątkiem Jacka Walkiewicza, ten temat ostrzenia piły, czyli w 7 nawykach skutecznego działania pisał o tym. Ojejku, kto pisał o tym? Ojejku, wypadł mi tytuł teraz z głowy. Natomiast w 7 nawykach skutecznego działania jeden z tych nawyków, który się pojawił, zaraz powiem, Stephen Covey, właśnie, Covey. Stephen Covey pisał, że jednym z tych nawyków jest ostrzenie piły, czyli inaczej odpoczywanie. Po co ostrzysz piłę? Czyli na chwilę przerywasz piłowanie po to, żeby piłę naostrzyć, żeby mogła być zaostrzona, wiadomo, tak? Ale żeby przecinała, żeby wchodziła jak przecinak, jak to się potocznie mówi w sporcie, jak przecinak, żeby wchodziła jak Virgil van Dijk po prostu. Widać, że zaostrzony po prostu z tą swoją piłą, ale żeby to zrobić, musisz przestać pracować, musisz przestać piłować, okej? Okay? Żeby zaostrzyć piłę, musisz odpocząć. Po to nam jest ten nawyk właśnie ostrzenia piły, bo ja zauważam, ile daje mi regularny odpoczynek, czy wyjazdy, czy właśnie urlop, jak bardzo napędza mnie później do dalszej pracy. Stąd w mojej ocenie, w definicji ciężkiej i mądrej pracy, albo mądrej pracy, również zawiera się właśnie odpoczynek, bo praca musi być poprzedzona odpoczynkiem i zarazem po odpoczynku musi przyjść taki okres, kiedy naprawdę zakasamy rękawy i pracujemy i trenujemy, tak, po urlopie. Nie ma możliwości, żeby to była jedna wielka sielanka. Po prostu tak w życiu jest. Jakby ja też uważam, że kto osiąga w życiu sukces, no ten, który jest w stanie odraczać gratyfikacje i momentami pracować bez widocznego takiego, wiecie, wyniku, sukcesu i od razu instant gratyfikacji. To też jest potwierdzone badaniami, że malutkie dzieci, które były w stanie w tych tak zwanych testach marshmallow, czyli dzieciaczki malutkie dostawały, tak powiedzmy, roczne, nie wiem, dwuletnie, trzyletnie, dostawały piankę. Może roczne to przesadziłem, ale takie dwuletnie powiedzmy, dostawały taką jedną piankę i dostawały komunikat. Możesz zjeść teraz piankę, albo możesz poczekać na mnie, ja wyjdę teraz z gabinetu i jak wrócę, to dostaniesz ode mnie drugą piankę. Twoja decyzja. No i niektóre dzieciaki jadły piankę od razu, niektóre dzieciaki walczyły ze sobą bardzo mocno, próbowały, bo chciały tą drugą piankę, ale w końcu zjadały, a były takie dzieciaki, które walczyły ze sobą, używały różnych strategii unikania, patrzenia na tą piankę i tak dalej i wytrzymywały i dostawały tą drugą piankę. I zgadnij co? Te dzieciaki, które wytrzymywały i nie jadły tej pianki, dostawały gratyfikację w postaci drugiej, zjadały po prostu jak królowie tą drugą piankę i to okazywało się być predyktorem sukcesu w życiu w następnych latach, w karierze. Czyli innymi słowy, dzisiaj możesz do swojego życia spróbować wprowadzić taki test marshmallow, czyli czy jesteś w stanie odraczać gratyfikację. Innymi słowy, czy jesteś w stanie robić coś, co nie przynosi ci instant nagrody, nie daje ci tego już tutaj, tu i teraz, tego nagroda, super. Tylko czy jesteś w stanie odroczyć tą gratyfikację, pracować, schować głowę nie wiem, w co schować, no, nie wiem, jak ja powiedzenia tutaj szukam. Wyprzedziłem swoje myśli. No nieistotne, po prostu pracować ciężko i nie liczyć na to, że gratyfikacja przyjdzie dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, za dwa, bo może przyjdzie za rok, za dwa albo za pięć lat. Czy jesteś w stanie to zrobić? To jest jeden też według mnie z predyktorów tego, czy człowiek wytrwa w tym, co robi i czy sukces w pewnym momencie do takiej osoby przyjdzie. Ja uważam, że tak, tylko dla mnie to też jest jeden z predyktorów. Czy jesteś w stanie odroczyć gratyfikacji? Odroczyć gratyfikację, powinienem powiedzieć. I teraz kończąc, bo chciałem, żeby ten odcinek był taki dynamiczny, prosty, ale napakowany. Znalazłem kiedyś, sobie zapisałem to właśnie. Taki cytat, powiedzmy, czy to było takie stwierdzenie, że uważaj, żeby twój guru nie okazał się dołu. I bardzo mnie rozśmieszył ten żart. Słuchajcie, taka gra słów. Uważaj, żeby twój guru, czyli góra, nie okazał się dół, czyli nieudacznik. I to tak a propos właśnie też dobierania tych specjalistów do być może swojego życia, do tego, co robisz. Mnie to rozbawiło, tak, nie wiem, naprawdę uśmiałem się jak nie wiem, bo tak czasami się patrzy właśnie na tych, wiecie, nawyki milionerów, patrzymy na tych przedsiębiorców, deweloperów, pseudo, wiecie, trenerów mentalnych i innych trenerów, coachów motywacyjnych, którzy swoją perswazją przekonują nas do tego, że możemy wszystko, jesteśmy mistrzami, kowalami swojego losu, wiecie jak to jest, no może, nie wiem, wiecie kogo mam na myśli, ale to już ja nie o tym, ale chodzi o to, żeby uważać na to, żeby nie pokładać nadziei w takich guru, którzy mogą stać się twoimi dołu. Ja nie chcę być twoim guru. Jak już coś, to mogę być twoim starszym kolegą, który ci podpowiada coś, co możesz zrobić. Mogę być też twoim młodszym kolegą, który podpowiada coś, czego po prostu dowiedziałem się w swoim życiu od ludzi mądrzejszych od siebie, bo ja też nie mówię, że to jest moja wiedza. To są moje przemyślenia, które w jakiś sposób zbieram po prostu w całość. Ale szczerze mówiąc, naprawdę uważaj, żeby jakikolwiek guru w twoim życiu nie stał się dołu. Pamiętaj, że ty masz odpowiedzi w sobie. Czasami ciężko jest się zagłębić, żeby sięgnąć po te odpowiedzi, ale uwierz mi, że masz je w sobie. To jest kluczowe. To jest najważniejsze i tu bym chciał postawić kropkę. Kto osiąga sukces w życiu? Myślę, że odpowiedź jest jasna, niejasna, bo tu nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Ja uważam, że sukces to jest oczywiście też sprawa subiektywna. Pamiętaj, żeby zdefiniować w ogóle, czym dla ciebie jest sukces. Tak jak powiedziałem wcześniej. Pamiętaj o kompasie, tak? Bo jeżeli nie wiesz, gdzie chcesz iść, to gdziekolwiek pójdziesz, to będzie jak będzie. I tu stawiamy kropkę. Pewnie w następnych odcinkach, gdzieś tam we wstępie, gdzieś też u mnie pewnie na social mediach, pojawi się taka mała kampania, bo taką też będę organizował. Dzisiaj już tylko chciałem tak wrzucić to jako dodatek. Bo chciałem jakby szerzyć temat dotyczący badań. Badań wśród sportowców, ale nie tylko sportowców, bo ja generalnie jestem oczywiście sportowcem, wiesz, że za takiego się uznaję i definiuję się też jako człowiek właśnie sportu. Natomiast regularnie badam się przynajmniej 2 razy w roku. Robię takie kompleksowe badania w takim pakiecie dla mężczyzn. Badam, czy to właśnie tam tarczyce, dodatkowo testosteron, próby wątrobowe ogólnie, glukozę, mikro, jakieś te pierwiastki, wiadomo, cholesterol, takie rzeczy, które badam po prostu 2 razy w roku. I bardzo często zachęcam do tego każdego człowieka, żeby 2 razy w roku przynajmniej zrobił sobie taki kompleksowy pakiet badań, żebyś miał do czego porównywać po prostu swój stan zdrowia. Zrezygnowałem już jakiś czas temu z suplementów, które są tylko taką polisą ubezpieczeniową. Mimo że kiedyś mówiłem, że to takie właśnie suplementy, taka polisa ubezpieczeniowa. I stawiam dzisiaj na to, czego mi brakuje. Ale żeby wiedzieć, czego mi brakuje, no to muszę zrobić badania. I teraz wraz z firmą u pacjenta będziemy robić wspólnie taką kampanię właśnie dotyczącą szerzenia świadomości, dotyczącej badania się. Ja akurat jutro, we wtorek, 10 maja ruszam w podróż wielką, żeby takie badania sobie zrealizować właśnie u pacjenta i taką szerszą relację na pewno też podam. Ale w razie czego, gdyby ktoś był też zainteresowany, to też będę mógł służyć tutaj kodem rabatowym wysokości 20% udało się taki wynegocjować. Da badania, jakiekolwiek, pakiet jakichkolwiek badań będziesz chciał sobie zrobić. Ewentualnie, tak jak mówię, będę o tym mówił troszkę więcej, nie będę tutaj zawalał cię tego typu treściami, ale zawsze możesz też się do mnie odezwać, jeżeli interesowałby cię ten temat, bo ja będę o nim na pewno troszkę mówił, bo zależy mi po prostu, żeby szerzyć świadomość wśród sportowców i nie tylko, żeby się po prostu badać, bo wydaje się, że sportowiec to jest najzdrowsza osoba świata. Niekoniecznie. Tu stawiamy kropkę po tym ogłoszeniu. I w takim razie do usłyszenia w 99. odcinku podcastu Champions Way. Będzie on z psycholożką, ze specjalistką moją, bardzo dobrą koleżanką ze studiów. Pogadamy sobie o psychologii, o różnego rodzaju tematach i sportowych, i niesportowych. Nade wszystko to będzie świetna, fajna i na pewno pozytywna rozmowa. Więc z góry już zapraszam Cię do 99. odcinka podcastu Champions Way. Trzymaj się, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Dobrego dnia, dobrej nocy. Cześć!